temu mówiliśmy na temat Dawida. I mówimy na temat Dawida, i tydzień temu, jak byłeś, to mówiliśmy na temat przygotowania Bożego człowieka. I tam było wiele, wiele cennych rzeczy, które Bóg chce mówić do nas. Tam było wiele cennych rzeczy, które Bóg chce przemieniać w nas. Ale dzisiaj to słowo będzie naprawdę duchowym słowem. Ono będzie miało, może mieć duchowy wpływ na twoje życie, wyrwać cię z czegoś i postawić cię w miejscu tam, gdzie chce widzieć ciebie Bóg. To słowo, o którym będę mówił, to jest słowo, o które wielu ludzi się potknęło. Wiele ludzi po prostu poszło złą drogą, bo nie rozumieją jednej prostej rzeczy, o której dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj będziemy mówić na temat poddania autorytetom. Poddania autorytetom. To jest słowo, które naprawdę ma duchowe znaczenie, dla ciebie, jeśli tylko jesteś chrześcijaninem i traktujesz Pana Boga w taki sposób, jak powinieneś. I kilka słów na temat autorytetów. Po pierwsze, autorytet jest nadany przez Boga. Autorytet jest nadany przez Boga. Jest prawo w małżeństwie, że jest mąż i żona i autorytet został dany mężowi. To jest proste, szczególnie dla facetów. Jest prawo, które mówi o urzędnikach, które mówi o prezydentach, które mówi o premierach, które mówi o policji, które mówi o wielu urzędnikach, którzy są autorytetem nad nami. To jest naturalne. Oczywiście głównym źródłem autorytetu i głównym autorytetem jest Bóg. Niebezpieczeństwo polega na tym, że my mówimy, że tylko Bóg jest dla mnie autorytetem, ale nie to, co Bóg mówi w kwestii autorytetów. A więc Bóg jest tym, który nadaje autorytety. Po drugie, autorytet jest niedoskonały. Bóg nigdy nie zakładał, aby jakiś autorytet był doskonały, ponieważ autorytet jest tylko człowiekiem i autorytet popełnia błędy. Autorytet popełnia błędy i Bóg to zakłada. Po trzecie, autorytet jest nadany tymczasowo. Każdy autorytet jest nadany tymczasowo. Każdy autorytet. A więc nawet jeśli jesteś mężem, jesteś autorytetem dla swojej żony, dla swojej rodziny, jest to tymczasowe do momentu, dopóki nie umrzesz. Tymczasowe jest to, że jest na przykład burmistrz miasta, on też jest tymczasowo. Prezydent jest też tymczasowo. Każdy autorytet jest tymczasowy. Kolejna rzecz, autorytet utrzymuje nas w pokorze, ponieważ Bóg od zawsze pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Autorytet jest właśnie czymś, co utrzymuje nas w pokorze. Autorytet uwalnia nas z buntu. Człowiek naturalnie rodzi się zbuntowany. Taka jest nasza upadła natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie. Jesteśmy ludźmi, którzy naturalnie mają skłonność do buntu. Grzech jest niczym innym, jak buntem względem Pana Boga. Kolejna rzecz, autorytet jest chroniony przez prawo siania i zbierania. Oglądam to ciągle i ciągle. Ludzie, którzy mają problem z poddaniem się autorytetom, zbierają to w innych dziedzinach swojego życia. To jest po prostu, nie uciekniesz od tego. Nie uciekniesz od tego. To jest po prostu naturalna rzecz. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 22 werset, kiedy Samuel konfrontuje Saula. Saul był pierwszym królem Izraela, którego Bóg odrzucił. Po pewnym czasie, po wielu błędach, głównie przez nieposłuszeństwo, Bóg odrzuca króla Saula. I pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 22 werset, Biblia mówi tak. Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jest jak oddawanie czci bożkom domowym, ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, on wzgardzi tobą i nie będziesz królem. Zauważcie na dwa grzechy, które zostały tutaj wymienione. Pierwsza rzecz to jest bunt. I w księdze Samuela bunt jest porównany do okultyzmu, do uprawiania czarów. To jest bardzo ciekawe. Uprawianie czarów ma na celu zdobycie wiedzy, aby manipulować ludźmi. Uprawianie czarów ma na celu buntować się przeciwko wszystkiemu, aby zyskać coś dla siebie. A więc jest wyraźnie napisane, bunt jest jak okultyzm. Bunt to jest grzech jak okultyzm. Dlaczego? Ponieważ bunt jest pierwszym grzechem, który pojawił się na planecie Ziemia. Ilekroć żyjemy w buncie, tylekroć dajemy dostęp diabłu do naszego życia. I to jest bardzo ważne. Ilekroć żyjesz w buncie względem autorytetów, tylekroć dajesz dostęp diabłu do swojego życia. A upór jest jak oddawanie czci bożkom. Upór jest porównany do bałwochwalstwa. Dlaczego? Wiecie, co to jest upór? To jest uwielbianie swojej opinii ponad wszystko. Upór to jest uwielbienie swojej opinii ponad wszystko. A więc, kiedy patrzymy na bunt, kiedy patrzymy na upór, to są dwa grzechy, które dewastują nasze życie. One dewastują nasze życie i otwierają cię na ciemną stronę rzeczywistości, która funkcjonuje na tej ziemi. A więc chciałbym wam powiedzieć o 5 testach, jeśli chodzi o autorytety. O 5 testach, jeśli chodzi o autorytety. I ja wiem, że to będzie dla ciebie trudne, konfrontujące, ale zmierz się z tym. Zmierz się z tym. Po pierwsze, test arogancji. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, werset 32. Wówczas Dawid powiedział do Saula: niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Jest mowa oczywiście o Goliacie. Lecz Saul zaproponował: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź, porywał mi owce ze stada. I wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię, wyrywałem mu zdobycz z paszczy, ale jeśli na mnie się rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężył... Kto? Twój sługa. Twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn, będzie jak jeden z nich, szczególnie, że nie znieważył szeregi Boga, że znieważył szeregi Boga żywego. Posłuchajcie jednej rzeczy. Dawid został już przed tą bitwą namaszczony na króla. On już został namaszczony na króla. W tym samym czasie Saul został odrzucony przez Boga. Więc de facto w duchowej rzeczywistości Dawid był królem, Dawid był naznaczony, nie, on był namaszczony na króla, ale nie był jeszcze wyznaczony na króla. A więc Saul był królem odrzuconym przez Boga. I Dawid o tym wiedział. I Dawid przychodzi do Saula i mógł mu powiedzieć tak: słuchaj, tak de facto Saul, to jest koniec twojego panowania, bo ja jestem królem. Mógł tak powiedzieć? Czy była to prawda? Absolutnie tak. Ale Dawid tak nie zrobił. Dawid przekonywał Saula, aby pozwolił mu walczyć. I używa jednego słowa, które pokazuje postawę Dawida w tym wszystkim, która później spowodowała, że Dawid stał się człowiekiem według Bożego serca. Dawid powiedział: twój sługa. Pomimo tego, że został namaszczony na króla, ale jeszcze nie wyznaczony na króla, Dawid miał postawę pokory, uniżenia, a nie ignorancji względem autorytetu, który nad nim był. To jest niesamowicie istotne i niesamowicie ważne. To jest test arogancji. Test arogancji jest taką subtelną formą buntu i pychy, kiedy my zaczynamy wynosić się nad kimś, kto jest autorytetem dla nas, ale my jesteśmy aroganccy względem niego, ponieważ to czy tamto. Dawid był pokorny przed Bogiem. I powiem wam, nie osiągniesz wiele w Bożym Królestwie, jeśli jest bunt w twoim sercu, jeśli jest arogancja w twoim sercu. Drugi test, to jest test nadużycia autorytetu. To jest test nadużycia autorytetu. Pierwsza księga Samuela, 19 rozdział, werset 9-10. Na Saulu zaś za sprawą Pana znów spoczął duch zły. Siedział w domu, trzymał w ręku włócznie, a Dawid grał na lirze. Nagle Saul porwał się na Dawida, chciał go przygwoździć włócznią do ściany. Dawid zdążył jednak uskoczyć, także Saul uderzył włócznią w ścianę. Dawid uciekł i wymknął mu się tej nocy. Posłuchajcie. Saul, Dawid był wzywany na dwór Saula, już będąc królem, ale również był chłopcem, który ciągle pasał owce. Był muzykiem, który sam sobie grał, potrafił grać na harfie. Saul wzywał Dawida, że kiedy nachodzi go zły duch, aby Dawid mu grał i wtedy co? Zły duch odchodził. W pewnym momencie paranoja, która pojawia się w głowie Saula. Każdy zbuntowany człowiek w pewnym momencie dochodzi do paranoi, że ludzie postrzegają go jako nienormalnego, ponieważ żyje w dwóch różnych światach. To jest niesamowicie istotne. Bunt dopuszcza diabła do twojego życia i widać to w życiu Saula. On powinien już się usunąć. On powinien się usunąć, ale on ciągle był królem. On nie rozumiał, on został wzgardzony przez Boga, został odrzucony przez Boga, ale on ciągle był królem. I w tym wszystkim Saul kilkakrotnie próbował zabić Dawida. Co robi Dawid? Dawid po pierwsze nie zabił Saula. Wiecie, czasy Starego Testamentu życie człowieka było trochę inaczej traktowane niż jest obecnie, w czasach Nowego Testamentu. Dawid był o wiele lepszym wojownikiem niż Saul. Dawid mógł go pozamiatać w cudzysłowie w ciągu kilku minut. Dawid mógł zabić Saula, ale Dawid tego nie zrobił. Dawid nie wziął tej samej włóczni, nie wyciągnął jej gdzieś ze ściany i nie rzucił w niego. Dawid nie podniósł ręki na pomazańca, bo Dawid ciągle nazywał Saula pomazańcem pańskim. Po drugie, Dawid uciekł i nie pozwolił sobie na szkodliwe nadużycia. Jest możliwe, że autorytet nadużywa swojej władzy. To jest możliwe. To jest absolutnie możliwe. Natomiast to, co zrobił Dawid, jest kluczowe. Dawid nie walczył z autorytetem, ale uciekł. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie jesteś gnieciony przez autorytet, gnieciony do tego stopnia, że już nie możesz wytrzymać, to twoim jedynym sensownym rozwiązaniem jest ucieczka, abyś nie wytworzył większego buntu, abyś uratował swoje zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Pierwszy list Piotra, 2:13. Piotr mówi tak. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Dlaczego mamy być poddani władzy? Ze względu na kogo? Ze względu na władzę czy ze względu na Boga? Ze względu na Boga. Jeśli ja nie uznaję władzy, która jest nade mną, a każdy z nas ma władzę, ja mam władzę, która jest nade mną, każdy z nas ma władzę, która jest nad tobą, jeśli ja tego nie uznaję, to nie uznaję tak naprawdę tego, co Bóg mówi. Nie możesz uznawać kwestii tego, że jesteś zbawiony, a nie uznawać drugiej części, która mówi o poddaniu wszelkiej władzy. I dalej Biblia mówi tak, czy to królowi, jako najwyżej postanowionemu, czy to namiestnikom, jak przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, a nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, posłuchajcie, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. Mówiliśmy sobie wcześniej, autorytet jest niedoskonały. On jest z założenia niedoskonały, ponieważ Bogu podobało się wybrać niedoskonałych ludzi, aby dokonywać swojego dzieła i ci ludzie nie są doskonali. Nie są doskonali urzędnicy, nie są doskonali prezydenci, nie są doskonali burmistrzowie, nie są doskonali pastorzy, nie są doskonali ludzie, którzy są przywódcami religijnymi gdziekolwiek. Oni nie są doskonali, ale Bóg ich namaścił, Bóg ich wyznaczył. I Piotr mówi tak, a więc Bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. Bo to kształtuje nasz charakter. Bo to uczy cię pokory. Bo to kształtuje twoje serce. Abyś był człowiekiem, który poddaje się temu, co Bóg ustanowił. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. I tutaj mamy teraz dwie istotne koncepcje, które musimy sobie rozróżnić. Jest cierpienie ze względu na to, że masz przywódcę, masz przywództwo nad sobą, które cię ciemięży w jakiś sposób i cierpisz. Cierpienie to jest dyskomfort. Cierpienie to jest dyskomfort, ale jest również nadużycie. Nadużycie wywołuje szkodę psychiczną lub cielesną. Jest różnica pomiędzy tym, jak cierpisz z powodu autorytetu i jest różnica pomiędzy tym, jak autorytet nadużywa swojej władzy nad tobą. Kiedy autorytet nadużywa władzy nad tobą, co powoduje uszkodzenie psychiczne, co powoduje uszkodzenie fizyczne, co powoduje już naprawdę skrajne historie i sytuacje w twoim życiu, to w tym momencie masz zrobić to, co zrobił Dawid. Ucieknij. Po prostu ucieknij z tamtego miejsca, jeśli widzisz, że autorytet jest nadużywany nad twoim życiem. Tylko nigdy nie pozwól, bo człowiek, który często przechodzi cierpienie, bardzo często myśli, że autorytet nadużywa władzy w tym momencie. Spytaj innych, przedstaw innym swoją sytuację, czy ty cierpisz, czy autorytet nadużywa władzy w twoim życiu. Ma to sens? Ma to olbrzymi sens. Po trzecie, test przewagi. Wiecie, tak to jest, że są rzeczy, które będziesz robił lepiej niż autorytety, które są nad tobą. Są niektóre rzeczy, gdzie będziesz miał przewagę. Ja będąc pastorem tego kościoła mogę łatwo znaleźć ludzi, którzy mają przewagę w niektórych rzeczach. Potrafią lepiej zrobić to, potrafią lepiej zrobić tamto. To jest ich przewaga. Natomiast pytanie jest takie, co ja zrobię z moją przewagą. Popatrzcie. Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział, wersety od 3 do 12. Saul zmobilizował więc 3000 doborowych wojowników z Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida oraz jego ludzi na wschód od skał Kozic. Po drodze mijał owcze zagrody, obok których znajdowała się pewna jaskinia. Saul wszedł tam za potrzebą, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Po co wszedł Saul? Za potrzebą. Wówczas towarzysze Dawida szepnęli: nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan. Oto ja wydam ci w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi, co uznasz za właściwe. A więc Saul chowa się w jaskini za potrzebą, idzie się tam załatwić, nie wiemy, co poszedł zrobić. Są tylko dwie opcje, ewentualnie trzy. Wchodzi, a tam jest Dawid, nie sam. 3000 ludzi jest poza jaskinią. 3000 ludzi. A więc ci ludzie mówią, no nadszedł czas, kiedy Bóg rozprawi się. Bóg ci wydaje w ręce Saula. Nadszedł ten dzień. Wiecie, na czym polega piękno Dawida? Że on bardziej zawsze słuchał Boga niż ludzi. I Biblia dalej mówi tak. Dawid wstał niepostrzeżenie i uciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak ruszyło go sumienie, że uciął skraj płaszcza Saula. To jest wielkość Dawida. Dawid poczuł się niekomfortowo, poczuł się źle, kiedy tylko uciął fragment płaszcza Saula i ruszyło go sumienie. Jakie Dawid musiał mieć sumienie, że go to w ogóle ruszyło? I powiedział do swoich ludzi, jak najdalej mi do tego, by podnosić rękę przeciwko mojemu panu, pomazańcy Pana. Ostatecznie jest on jego pomazańcem. W ten sposób Dawid zgromił swych towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul tymczasem wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Po chwili z jaskini wyszedł również Dawid i zawołał za Saulem. Królu mój Panie, patrzcie na ten język. To nie jest język manipulacji, to jest język szacunku, to jest język, który rozumiał autorytet. A gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid pochylił się ku ziemi i złożył mu pokłon. Następnie Dawid powiedział do Saula, dlaczego słuchasz ludzi, którzy ci mówią, że Dawid szuka twojej krzywdy? Dziś mogłeś się o tym osobiście przekonać, właśnie przed chwilą Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Doradzano mi, abym cię zabił, ale ja zlitowałem się nad tobą. Powiedziałem, nie podniosę ręki przeciw mojemu Panu, ponieważ jest on pomazańcem Pana. Zobacz teraz, mój ojcze, zobacz skraj swojego płaszcza w mojej ręce. Niech to, że uciąłem jedynie skraj twojego płaszcza, a nie zabiłem ciebie, przekona cię, że nie knuję względem ciebie żadnej niegodziwości czy nieprawości, ani nie zgrzeszyłem przeciwko tobie. To ty czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Śmiem twierdzić, że jedną z głównych rzeczy, które decydują o tym, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca, że Dawid był największym królem i zbudował potężne królestwo Izraela, jest ten moment, kiedy Dawid doskonale rozumiał, w jaki sposób działa bunt, w jaki sposób działa to, że bierzemy rzeczy w swoje ręce i w jaki sposób działa to, kiedy poddaję się Bogu i mam świadomość, że do Boga należy sąd, a nie do mnie. To jest proste. Kochani, to jest proste. To jest pierwsza sytuacja, kiedy Dawid ocalił życie Saula. Ale posłuchajcie, 1 Samuela 26, rozdział 7, werset. Dawid i Abiszaj zakradli się więc nocą między wojsko. Saul spał otoczony wozami. W ziemię u jego wezgłowia wytknięta była włócznia, a Abner wraz z wojskiem spali wokół niego. Wtedy Abiszaj szepnął do Dawida. Dziś Bóg zamknął twego wroga w twojej garści. Pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Wystarczy jedne pchnięcie. O drugie nie poproszę. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary? Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie kary? To jest Dawid. Dawid mógł sprzątnąć Saula dwa razy. I dwa razy ocalił jego życie. I dwa razy pokazał Saulowi, jakie jest jego serce względem pomazańca Pana. Dwa razy pokazał mu szacunek, olbrzymi szacunek, który miał on względem Saula, wiedząc, że Dawid został namaszczony na króla. To jest postawa absolutnie niesamowita. Wiecie, Dawid od momentu, kiedy został namaszczony na króla, do momentu, kiedy faktycznie został królem, tam minęło kilkanaście lat. I przez te kilkanaście lat Saul przez długi czas próbował zabić Dawida. On tworzył zbroję, która goniła Dawida. Dawid się ukrywał na pustyni, ukrywał się po skałach, ale Dawid nigdy nie podniósł swojej ręki na pomazańca Pana. To jest wielkość Dawida. To jest rzecz, która jest wielkością, to jest rzecz, która jest wielkością wielkich ludzi. Robert Morris to jest pastor dosyć znaczącego kościoła w Stanach Zjednoczonych. Jego bliski współpracownik Jimmy Evans powiedział tak. Kochani, to, że ten kościół ma Boże błogosławieństwo, to nie macie pojęcia, jak dużo wypływa z serca Roberta Morrisa. Jimmy Evans powiedział, nie znam człowieka, który bardziej szanuje autorytety, które są nad nim, jak Robert Morris. Jeśli my chcemy, kochani, jeśli my chcemy jako Kościół mieć Boże błogosławieństwo i Bożą przychylność nad sobą, musimy nauczyć się szanować autorytety, które Bóg nad nami ustawił. Ja mam bezpośredni autorytet, który jest nade mną i to jest biskup naszego kościoła Marek Kamiński. Przy okazji pozdrawiam was od biskupa bardzo gorąco, bo rano rozmawialiśmy. Ale to jest jakby człowiek, który jest nade mną. Ja nie jestem elektronem, który robi co chce. To jest człowiek, który jest nade mną. Jest prezbiter okręgowy, to jest człowiek, który jest nade mną. Jest burmistrz tego miasta, to jest człowiek, który jest nade mną. Jest urząd skarbowy, to jest urząd, który jest nade mną. Są inne instytucje, które są nade mną. Jest policja, która jest nade mną. Ja nie mogę podnosić ręki na nich. Ja nie mogę podnosić mojej ręki na nich. My nie jesteśmy powołani do buntu. My jesteśmy powołani do tego, aby siać błogosławieństwo i uczyć prawdziwego poddania. Bo później jesteśmy chrześcijanami, którzy funkcjonują zupełnie bez autorytetu. Pojawia się sytuacja, że człowiek potrzebuje uwolnienia, a my jesteśmy bezbronni, bo nie funkcjonujemy w autorytecie Jezusa Chrystusa z tego prostego względu, że jesteśmy zbuntowani. Bóg nie błogosławi buntu i nigdy nie będzie go błogosławił. Bóg zatrzymuje bunt i Bóg pozwala, abyś zbierał bunt w swoim życiu. To była trzecia rzecz. Bóg nie daje tobie przewagi, aby wynosić się nad autorytetem, ale aby służyć swoją przewagą twoim autorytetom. To jest kluczowe. Bóg nie daje ci przewagi, aby wynosić się nad autorytetem, ale Bóg daje ci przewagę, abyś służył swoją przewagą innym autorytetom. To jest proste. Czwarta rzecz. Test połączenia. Jest sytuacja, kiedy Saul w końcu ginie. To jest ciekawe, że ostatni rozdział pierwszej księgi Samuela i początek drugiej księgi Samuela podaje nam dwie niby sprzeczne informacje. Jedna jest rzeczywistością, a druga jest historią człowieka, który kłamał, aby mieć zysk. I przeczytamy sobie historię w drugiej księgi Samuela, pierwszy rozdział. Trzeci werset. Pojawia się sługa Dawida i Dawid go pyta, skąd przybywasz? Zbiegłem po rozbiciu wojsk Izraela, odpowiedział. Dawid zapytał, jak to się stało? Odpowiedz mi proszę, a on na to, wojsko uciekło z pola walki, wielu wojowników zginęło, poległ też Saul i jego syn Jonatan. Skąd wiesz, że poległ Saul i jego syn Jonatan? Zapytał Dawid młodego człowieka. Ten zaś zaczął wyjaśniać. Znalazłem się akurat na górze Gilboa. Zobaczyłem Saula. Wspierał się na swojej włóczni. Rydwany i jeźdźcy byli niedaleko. Wtedy on odwrócił się ku mnie i zawołał. Krzyknąłem, jestem. Kim jesteś? Zapytał Amalekita. Odpowiedziałem. A on na to, staj nade mną i dobij mnie. Chociaż jeszcze żyję, tracę już przytomność. Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. To jest początek eutanazji. Wiedziałem, że nie przeżyje. Potem zdjąłem mu z głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do siebie, mój panie. Proszę, są tutaj. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Podobnie uczynili stojący przy nim ludzie. Gorzko płakali i pościli aż do wieczora. Opłakiwali Saula, jego syna Jonatana, wojsko pana i dom Izraela. Boleli nad tym, że padli od miecza. Dawid zaś zapytał młodego człowieka, który przyniósł mu te wieści. Skąd ty jesteś? W odpowiedzi usłyszał, jestem synem Amalekity, cudzoziemca w tej ziemi. Dawid wybuchnął. Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki i zabić pomazańca Pana? Po tych słowach Dawid przywołał jednego ze swoich podwładnych i polecił. Podejdź i rozpraw się z nim. Podszedł więc i zadał mu śmiertelny cios. Dawid uznał, sam jesteś sobie winny przelania własnej krwi, bo twoje usta zaświadczyły przeciwko tobie, gdy powiedziałeś, to ja zabiłem pomazańca Pana. W sądzie jest taka zasada, że jeśli masz współudział w morderstwie, to jesteś winny. Jeśli masz współudział w buncie, to jesteś winny. Jeśli spotykasz się z ludźmi, którzy mają naturę buntu, którzy podważają wszystkie autorytety, które są nad nimi, to zdradzę ci jeden sekret, jak się tego pozbyć. Przestań się z nimi spotykać. Przestań się z nimi spotykać. Bo ten Amalekita, który myślał, że dobrze zrobił, tak naprawdę wziął udział w czymś, co było zupełnie sprzeczne z tym, co myślał Dawid. Serce Dawida było zupełnie inne. I Dawid pozbawił życia człowieka, który był zbuntowany, który wyraził radykalnie swój bunt przeciwko Saulowi, zabijając go. Nie musisz być buntownikiem, ale jeśli jesteś w grupie buntowników, to stajesz się współwinny. Pewien człowiek spytany o to, co się robi z ludźmi zbuntowanymi i nielojalnymi, powiedział tak. Pracowałem w trzech instytucjach. Pracowałem w wojsku, pracowałem w firmie i pracowałem w kościele. Jeśli jesteś w wojsku i jesteś zbuntowany i jesteś nielojalny, to jest sąd polowy, albo więzienie, albo w sytuacjach wojny cię rozstrzelają za nielojalność. Po drugie, jeśli jesteś w firmie, jesteś zbuntowany, nielojalny, to szef ci pokazuje drzwi do widzenia. Jeśli jesteś w kościele, no właśnie. No właśnie. To trafiłeś na najbardziej łaskawe miejsce, jakie możesz znaleźć. Nikt cię nie rozstrzela, nikt cię nie wywali bez próby naprawienia twojej postawy. Nie musisz być buntownikiem, ale jeśli jesteś w grupie buntowników, to stajesz się współwinny. Ostatnia rzecz, najbardziej subtelna. Test lojalności. Druga księga Samuela, 15 rozdział. I zaczyna się historia, kiedy własny syn Dawida, który nazywa się Absalom, to był własny syn Dawida, wywołuje bunt przeciwko swojemu ojcu. Jakże inna, jakże różna postawa względem autorytetów w przeciwieństwie do Dawida, swojego ojca. Popatrzcie, jakie to jest piękne, jakie to jest subtelne i jak się rozwala każdą organizację poprzez swój bunt. Druga księga Samuela, 15 rozdział. Jakiś czas potem Absalom przygotował sobie rydwan i konie oraz oddział 50 wojowników zdolnych biec przed nim w orszaku. Wiecie, Absalom, przed nim 50 giermków, jadą przed nim, jedzie wielki Absalom. Wstawał też Absalom wcześnie rano, ustawiał się przy drodze do bramy i przywoływał do siebie każdego, kto udawał się do króla, aby rozstrzygnąć jakąś sporną sprawę. Zwykł pytać, z którego jesteś miasta? I otrzymywał odpowiedź. Twój sługa należy do tego i tego plemienia Izraela. Po zapoznaniu się ze sprawą Absalom mówił, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Dodał też, gdyby to mnie, typowy Absalom, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tym kraju i do mnie przychodziłby każdy, kto ma sporną sprawę, na pewno mógłby liczyć na sprawiedliwość. To jest duch Absaloma. Duch Absaloma manifestuje się głównie przez ludzi, którzy już mają wpływ w jakiejś organizacji. Duch Absaloma manifestuje się przez ludzi, którzy już mają wpływ w jakiejś organizacji. Absalom to nie był ktoś tam, w ogóle nie wiadomo, kto to jest. Ludzie znali Absaloma, a znali go dlatego, że znali jego ojca Dawida. A Dawid śmiertelnie kochał swojego syna. Absalom, po pierwsze, podważa autorytet słowami. To jest to, co robi Absalom. On podważa autorytet słowami. Księga Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 20 werset. Nawet w swoich myślach nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie złorzecz wpływowemu, bo jeszcze ptactwo rozniesie twój głos i skrzydlate stwory doniosą twoje słowa. Czyż tak nie jest? Jestem zdziwiony tym fragmentem, bo ciągle na każdej płaszczyźnie mojego życia oglądam, jak ten fragment jest prawdziwy. Możesz sobie krytykować autorytety w koziej wólce. To i tak dojdzie do autorytetów, które krytykujesz. Możesz sobie krytykować kogokolwiek. To i tak dojdzie do autorytetów, które krytykujesz. To jest właśnie Absalom. Pomiędzy Dawidem a Absalomem, wiecie, to są ludzie, którzy z pozoru wydają się być hiperuprzejmi, którzy z pozoru wydają się być superduchowi, którzy z pozoru wydają się być fantastyczni, ale tak naprawdę oni podburzają autorytet swoimi słowami. Oni podburzają autorytet swoimi słowami. To jest pierwsza rzecz, którą robił Absalom. No wiesz, gdybym to ja miał wpływ na tą twoją sprawę, to ja bym się tym zajął, ale Dawid? On nie. To jest taki standard, że to się w głowie nie mieści. Druga rzecz, Absalom podważa autorytet czynami 50 giermków przed nim, a potem on. Ty z jednej strony twoje czyny są ok, one pokazują, że wszystko jest fajnie, wszystko jest ok, ale z drugiej strony twoje czyny, tak naprawdę kiedy nikt tego nie widzi, mają na celu podburzać autorytet. To jest okropny duch, to jest okropna postawa, której należy się jak najszybciej pozbyć z jakiejkolwiek organizacji. Podburzanie autorytetu w taki sposób, jak robił to Absalom. Jest taka książka Jenna Edwardsa, nazywa się Opowieść o trzech królach. Ona mówi o Saulu, mówi o Dawidzie i mówi o Absalomie. Mówi o trzech postawach, ale tylko jedną postawę błogosławił Bóg. Dwie pozostałe skończyły się tragiczną śmiercią, a Dawid umarł w syty dni. Dawid wypełnił Bożą wolę. Każda postawa, czy to Absaloma, czy Saula, a tutaj mówimy o Absalomie, źle się kończy. Podważa autorytet czynami. Nie tylko słowami, ale czynami. To jest takie subtelne. Powiem wam, jeśli mam dar rozróżniania duchów, to duch Absaloma jest dla mnie tak widoczny, On jest tak widoczny, jest tak wyeksponowany, że to się w głowie nie mieści. To nie jest trudne, to nie jest skomplikowane. To jest budowanie swojego autorytetu, niszcząc inny autorytet w międzyczasie. Posłuchaj. Ilekroć wypowiadasz się o kimś, budując swój autorytet, a niszczysz innych, podpiąłeś się pod ducha Absaloma. Ilu z was doświadczyło tego, że ktoś zbudował sobie autorytet, niszcząc twój autorytet po drodze? Chyba nie mam miesiąca, żeby tak nie było. Wiecie, kwestia autorytetów, lepiej, żebyś to załapał na początku. I ostatnia rzecz, Absalom podważa autorytet, buntując innych. To jest to, co zrobił Absalom. Absalom zbudował konkretną armię ludzi, która chciała zabić jego ojca Dawida. Absalom to nie jest duch, który żyje indywidualnie i w izolacji. Absalom się pomnaża. Jeśli w twoim życiu są ludzie, którzy mają taką naturę względem jakichkolwiek autorytetów, chcę ci coś powiedzieć. Uciekaj. Odetnij się od tego, bo zbierzesz później konsekwencje. Były czasy w moim życiu, że byłem Absalomem. Były czasy w moim życiu, gdzie byłem Saulem. I pewnego razu powiedziałem sobie, wiele lat temu powiedziałem sobie, koniec. Od dzisiaj zamierzam być człowiekiem, który jest poddany wszelkiemu autorytetowi. Moją przewagę będę używał, aby budować mój autorytet. Będę lojalny ponad wszystko. Godzę się na autorytet, że jest niedoskonały, ale ja się z tym godzę, bo Boże, Ty wyznaczyłeś tego człowieka. To jest decyzja. I nie będę miał nic wspólnego z ludźmi, którzy się buntują. To nie jest proste, kochani. Na skutek tego kazania ja będę musiał się pożegnać z kilkoma relacjami, które były mi bardzo bliskie. Ze względu na ducha Absaloma, który funkcjonuje w ich sercach. Ze względu na brak poddania autorytetom, który istnieje w ich życiu. To jest śmieszne. Śmieszne jest to, kiedy jesteśmy jakimś autorytetem I próbujemy ludziom mówić o autorytecie, o szacunku do autorytetu, a sam autorytet tego nie robi. To jest śmieszne. Bóg tego nie honoruje. Powiem ci tak, Bóg nie pomnaża tylko tego, co widać. Ale Bóg pomnaża również to, czego nie widać. To są postawy twojego serca. To są twoje postawy. I powiem ci tak, Jezus Chrystus jako Syn Człowieczy i Syn Boży zarazem nie przyszedł wypełniać swojej woli. Nie przyszedł budować swojego autorytetu. Jezus przyszedł, aby wypełniać wolę Ojca i przyszedł po to, aby uwielbić Ojca. Jezus był całkowicie poddany autorytetowi Ojca. Jezus był całkowicie poddany autorytetowi Ojca. Jezus, już nie Dawid, już nie Józef z Biblii. Jezus był poddany autorytetowi. Jezus, mając 12 lat, może rozwiążę pewien twój problem. Jezus, mając 12 lat, był złapany w świątyni. Ludzie byli zachwyceni, jaką mądrość ma ten 12-latek. I jego rodzice przyszli po niego, bo myśleli, że gdzieś tam poszedł, a okazało się, że Jezus został. I powiedzieli, wracaj. Jezus wrócił do domu i przez 18 lat swojego życia funkcjonował w autorytecie ponad opiekunami, których dał mu Bóg. Pod Marią, pod Józefem, pod Bogiem Ojcem. Bo de facto ojcem i matką Pana Jezusa na ziemi, matką Pana Jezusa jest Maria. Nie dyskutujmy z tym. Ale ojcem Jezusa nie jest Józef, ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec. Ponieważ Jezus powstał w wyniku zacienienia, jak to Biblia nazywa, Marii, Duchem Świętym i począł się Jezus. Począł się Bóg i Syn Człowieczy za jednym razem. Co się stało w Kanie Galilejskiej? Ludzie przychodzili, aby Jezus zamienił wodę w wino. Kogo Jezus posłuchał? Kogo Jezus posłuchał? Swojej matki. Mówi, kobieto, jeszcze nie nadszedł mój czas. Ale zrobił to. Ja nie buduję teraz kultu względem Marii, bo Maria już nie żyje i jest z Panem Bogiem. Ale pokazuję wam, w jaki sposób funkcjonował Jezus. Bunt jest początkiem końca ludzkości. Bunt spowodował, że ludzie w ogrodzie Eden odpadli od Boga. Bunt, który się przekłada na różne formy wyrazu. To jest grzech, to są złe postawy. Bóg ustanowił autorytety nad nami. Wyobrażasz sobie mnie, ja dostaję pismo z urzędu skarbowego, że muszę przyjść się rozliczyć, ale oni nie są dla mnie autorytetem. Takie przekręty. Chłopie, kobieto, to jest autorytet nad tobą. Policja, która wystawia ci mandat, ale ja nie zapłacę. Wiecie, kiedy jesteś świadectwem? Kiedy płacisz mandat, bo wiesz, że na niego zasługujesz. Wtedy jesteś świadectwem, a nie wtedy, kiedy się buntujesz. Są ludzie, którzy mają naturalny bunt w swoim życiu, myśląc, że robią krzywdę innym ludziom, ale sieją zniszczenie. Jeśli jesteś ojcem, chcę ci coś powiedzieć. Jimmy Evans powiedział tak, jeśli twoje dzieci mają problem z autorytetem względem swoich rodziców, to mają problem z każdym innym autorytetem. I tak jest. Niestety mówię wam, że tak jest. Dlatego mądrzy rodzice nie podważają autorytetu nauczycieli. Dlatego mądrzy rodzice nie podważają autorytetów, które są nad twoimi dziećmi. Ucz je poddania, bo w ten sposób przygotowujesz ich do życia, które będzie błogosławione. Bóg nie błogosławi zbuntowanego życia. Bóg nie błogosławi zbuntowanego życia. I jak patrzysz na życie Dawida, który mógł pożegnać się już z Saulem kilka razy, ale tego nie zrobił. I patrzysz na to, że nie wykorzystywał swojej przewagi, aby niszczyć, ale aby budować. To jest to niesamowity przykład dla nas. Powiem ci, że to dla ciebie może stać się kazaniem życia. Bo wyzwania będą ciągle i ciągle i ciągle i ciągle, ponieważ autorytet nad tobą jest niedoskonały. Czy Bóg o tym nie wiedział? Czy Bóg o tym nie wiedział, że kiedy Dawid jako mały, jako młody chłopak został namaszczony na króla, czy on nie wiedział, że będzie taki moment w życiu Dawida, że Dawid zgrzeszy z Betrzebą i doprowadzi do śmierci męża Betrzeby, czyli Uriasza? Oczywiście, że Bóg o tym wiedział, ale Bóg zakłada jedną rzecz, że żaden człowiek nie jest Bogiem i ludzie mu to udowadniają non-stop. Ja wiem, że to jest trudne kazanie, ale ja mam urodziny w czwartek. Powiem ci zupełnie otwartym tekstem. Jeśli masz problem z autorytetami, to albo ucieknij, albo pokutuj przed Bogiem, aby Bóg wyprostował twoje serce. Bo skutki twojego buntu są daleko większe niż myślisz. Daleko większe niż myślisz. Bądź człowiekiem, który szanuje autorytety. Amen. Możemy powstać i się pomodlić. Jakże trudne to jest kazanie w naszym kraju. Prawda? Trudne kazanie w naszym kraju. Ale Biblia nie jest napisana dla wszystkich ludzi z wyjątkiem Polaków. Ale Biblia jest napisana dla każdego człowieka. I zasady Biblii są dla każdego człowieka. I zasady błogosławienia są również dla każdego człowieka. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Ojcze, o nasze serca. Chcę się modlić o nasze postawy. Boże, ja modlę się, aby nasze serca były ciągle i ciągle poddane Tobie. Aby nasze serca były również poddane temu, co Ty ustanowiłeś. Święty Jezu, ja modlę się, abyśmy nie żyli w buncie, abyśmy nie żyli w uporze, ale żebyśmy żyli, Duchu Święty, abyśmy żyli w błogosławieństwie, które Ty dajesz poprzez autorytety, które ustawiasz nad nami. Święty Panie, modlę się, abyśmy zrozumieli tą zasadę. Niech Twoja ręka, Panie, niech Twoje błogosławieństwo jest nad nami. Jezu, bądź uwielbiony. Jezu, bądź wywyższony, wychwalony i wysławiony. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Panie, ja modlę się o tych z nas, którzy być może muszą przeprosić, być może muszą pokutować. Panie, my chcemy być uniżeni względem Ciebie. Panie, my chcemy być uniżeni względem Ciebie. My chcemy być uniżeni względem autorytetów, które stawiasz nad nami. Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech będzie wychwalone i wywyższone Twoje imię. Cudowny Jezu. Błogosławię Cię, Królu, i oddaję Tobie chwałę. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Wywyższamy Twoje imię. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, chcę Ci coś powiedzieć. Jesteś w niebezpiecznym miejscu. W miejscu, gdzie Bóg nie może Ciebie błogosławić, bo jesteś daleko od Niego. Bóg nie może słuchać Twoich modlitw, bo jesteś daleko od Niego. Dobra wiadomość polega na tym, że Jezus Chrystus umarł, abyś Ty miał możliwość pojednać się z Bogiem i przybliżyć się do Niego. Pamiętaj, że Jezus wypełnił całkowicie wolę swojego Ojca. Nie wypełniał swojej woli, ale wypełniał wolę swojego Ojca. I nauczył nas posłuszeństwa względem autorytetów. Panie Jezu, ja modlę się, abyś mówił teraz do tych z nas, którzy potrzebują przyjść do Ciebie. Modlę się, abyś mówił do tych z nas, którzy potrzebują poddać swoje życie Tobie. Przyjdź, Duchu Święty. Objawiaj swoją łaskę, objawiaj swoją moc i objawiaj swoje królestwo w naszym życiu. Panie, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Mów do nas. Jeśli jesteś człowiekiem, który chce oddać swoje życie Jezusowi, proszę pomódl się ze mną tą modlitwą. Pomódl się na głos ze mną tą modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę poddać moje życie Tobie. Chcę przeprosić Cię za moje grzechy. Chcę przeprosić Cię za mój bunt. Boże, oczyść moje serce i zapraszam Cię, abyś stał się Panem mojego życia. Zapraszam Cię, abyś stał się Bogiem mojego życia. Jezu, chcę naśladować Ciebie i chcę żyć tak, jak Ty chcesz. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.